Szlachetne zdrowie.
Ponad 10 milionów dzieci poniżej 5 roku życia na świecie zapada na choroby wywołane przez pneumokoki. Około miliona z nich umiera. W Polsce w ostatnich kilku latach liczba dzieci zapadających na inwazyjną chorobę pneumokokową zwiększyła się nawet 25-krotnie. Dlaczego wzrasta zagrożenie chorobami wywołanymi przez pneumokoki? Jak można się przed nimi zabezpieczyć? O tym mówić będziemy w dzisiejszej audycji Szlachetne Zdrowie. A gośćmi programu są profesor Elżbieta Ołdak, kierownik Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry, pani profesor.
Witam.
Oraz doktor nauk medycznych Dorota Bielska, specjalistka medycyny rodzinnej i pediatrii. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry państwu.
Za chwilę dr Dorota Bielska będzie przy telefonie 85 744 2222 i będzie można z nią porozmawiać poza anteną na tematy związane z dzisiejszą audycją. A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry.
Szlachetne zdrowie.
Zanim zaczniemy mówić o pneumokokach i co one powodują, spróbujmy powiedzieć w ogóle, czym są pneumokoki i do jakich mogą doprowadzić schorzeń. Pani profesor.
Pneumokoki to powszechna nazwa i znana społeczeństwu jako pneumokoki, ale to generalnie są paciorkowce. Paciorkowce zapalenia płuc, bo pierwsze zostały wyizolowane od pacjenta z zapaleniem płuc. Czym są? Są bakteriami, które mogą powodować bardzo poważne zakażenia u ludzi, a zwłaszcza u małych dzieci i u starszych osób, ale też i te powszechne, takie jak zakażenie ucha środkowego, takie jak zapalenie oskrzeli, zapalenie gardła, przechodzą do cięższego zapalenia płuc. No a z tych najcięższych to zapalenie opon i zespół objawów, które nazywamy posocznicą, potocznie zwaną sepsą.
Proszę w takim razie powiedzieć, gdzie najczęściej się one osadzają, jeżeli mamy z nimi kontakt?
Źródłem zakażenia dla tychże bakterii jest zawsze człowiek, tylko człowiek. Może to być człowiek chory, aczkolwiek rzadziej. Natomiast głównym źródłem są tak zwani nosiciele, czyli osoby, które noszą te bakterie na tylnej ścianie gardła, w tak zwanej jamie nosowo-gardłowej i nie wykazują żadnych objawów choroby, ponieważ są jak gdyby w równowadze bakterie i układ odpornościowy człowieka, który je nosi. Ale w czasie kaszlu, w czasie kichania, w czasie głośnego mówienia czy śmiechu, w postaci kropelek ślina i śluz z gardła są wydalane i pokonują odległość do metra. I jeżeli w tej odległości znajduje się drugi człowiek, ten drugi człowiek może je poprzez usta, poprzez nos zaaspirować i stać się nosicielem.
Ale to nie znaczy, że od razu stać się zarażonym.
Skoro złapaliśmy, jak tak brzydko powiem, złapaliśmy bakterie, to jesteśmy zakażeni, ale nie jesteśmy chorzy.
No właśnie o to mi chodziło.
Tak, czyli, ale właśnie od momentu tego po raz pierwszego kontaktu z tą bakterią, kiedy ona się usadawia na tylnej ścianie gardła, w przeciągu pierwszych 2 tygodni najczęściej dochodzi właśnie do ujawnienia się choroby pod różnymi postaciami. Dlaczego? Dlatego, że w tym czasie ustala się ta właśnie równowaga między układem odpornościowym a liczbą bakterii, która została od drugiej osoby czy w ciągu kilku kontaktów zebrana i wtedy najczęściej, aczkolwiek przewlekli nosiciele też mogą zachorować, jeżeli dojdzie u nich do załamania odporności, na przykład poprzedzającej infekcji wirusowej, niedożywienia, z przechłodzenia organizmu, spada nasza odporność i wtedy te bakterie, które nosimy w sobie, ujawniają się, przenikają do krwi czy przez ciągłość, do zatok, do ucha i wtedy ujawnia się choroba.
Podejrzewam, że takiej statystyki nie ma, ale czy mogłaby pani zaryzykować, ile osób tak naprawdę może się procentowo okazać nosicielami właśnie pneumokoków?
I to te takie badania były prowadzone, także od 28 do 58%. Tyle, że...
Połowa społeczeństwa
tak,
może
tak, tyle, że
nosić.
Te 58 to jest w zbiorowiskach, tam, gdzie są skupiska osób i najczęściej dzieci, więc to są żłobki, przedszkola, tam, gdzie jest dużo osób. Natomiast tak w ogólnej populacji od 15 do 30%.
Czyli ta bakteria ma się całkiem dobrze
jest
na
bardzo powszechna,
ludzkiej.
Tak jest. Tym bardziej, że powiem, że to nie jest jedna bakteria, to będzie przydatne, żeby zrozumieć, jak się można chronić. To jest bakteria Streptococcus pneumoniae, ale dzięki otoczce wielocukrowej, która otacza na zewnątrz i różnicach w budowie tej otoczki, wyróżniamy ponad 90 różnych odmian, ale tylko kilkanaście do kilkudziesięciu z nich są odpowiedzialne za większość zakażeń i chorób.
Z tego, co pani powiedziała, wynika, że już możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim wieku najbardziej zagrażają, czyli w wieku właśnie dziecięcym.
Tak, i tu się wiąże właśnie, kto jest, to pytanie wiąże się z odpowiedzią, kto jest najbardziej narażony, a mówiłam już o tym balansie, równowadze między układem odpornościowym a liczbą bakterii. Więc ci, którzy mają osłabiony przez dłuższy okres, czy czasowo układ odpornościowy, ci są bardziej skłonni na zakażenia. A skoro dzieci, niemowlęta i dzieci do drugiego roku życia z racji rozwoju sił odpornościowych mają ten układ odpornościowy słabszy, czynnościowo bardziej niż anatomicznie ze względów składowych, są bardziej narażone. No i druga krańcowa grupa wiekowa, powyżej 65 roku, tam się z kolei ten układ odpornościowy już starzeje. Ale także osoby, które mają wrodzone wady, niedobory składników układu odpornościowego, czy nabyte. Osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, układu krążenia, nerek.
Jeszcze o grupach ryzyka będziemy mówili dość szczegółowo, tylko jeszcze chciałbym, żeby pani profesor odpowiedziała na pytanie takie, dlaczego zagrożenie tymi pneumokokami jest coraz większe? Wspomniałem tutaj, że w ostatnich 7 latach różnice wynoszą 25-krotnie.
Jeżeli
to jest wzrost niesamowity.
Tak. Częściowo nie dbamy tak o zasady higieny życia. Kontaktujemy się ze sobą coraz częściej, chociażby weźmy galerie handlowe, w których malutkie dzieci są wprowadzane w tłok ludzi innych, a z drugiej strony bardzo poprawiły się metody diagnozowania tychże zakażeń. Weszły tak zwane techniki molekularne, znane są na pewno Państwu badania techniką PCR i właśnie ta technika umożliwia potwierdzenie tejże bakterii u osoby chorej nawet po zastosowaniu antybiotyku, co wcześniej metodami hodowlanymi nie było możliwe, bo jeżeli ktoś dostał antybiotyk, zanim się pobrało materiał na badania, to już te bakterie nie rosły, bo antybiotyk hamował ich wzrost w próbkach.
Czyli... A czy te antybiotyki to też nie mają na to wpływu, że pneumokoki się uodporniają?
To jest inna sprawa. To nie to, że jest ich więcej, tylko że trudniej się je leczy.
Rozumiem.
Trudniej się je leczy, bo na liczbę zakażeń to nie ma wpływu. Natomiast tak, rzeczywiście niewłaściwie zastosowane na przykład w infekcjach wirusowych, czyli nadmierne stosowanie antybiotyków powoduje, że część tychże bakterii, tych pneumokoków, o których dziś mówimy, ale i innych, chroni się przed czymś szkodliwym, czym jest antybiotyk dla nich i wytwarza mechanizmy oporności, czyli ten antybiotyk nie działa na te bakterie. Co więcej, te mechanizmy oporności są przekazywane na potomne komórki bakteryjne, czyli liczba czy odsetek bakterii opornych narasta. Czyli problem jest w terapii, w leczeniu, a nie we wzroście zakażeń.
Za chwilę powiemy właśnie o grupach ryzyka więcej nieco i o czynnikach i objawach, jakie mogą wskazywać, że możemy w takiej grupie się znajdować.
Sz- Szlachetne zdrowie.
Dziś w audycji mówimy o zagrożeniu pneumokokami. Przypomnę, że przy telefonie 85 744 2222 jest dr Dorota Bielska. Można z nią porozmawiać na tematy związane z dzisiejszą audycją. W studiu profesor Elżbieta Ołdak, kierownik Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Już przybliżyliśmy, czym są pneumokoki. Teraz spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jakie są szczególne grupy ryzyka narażone na zagrożenia właśnie pneumokokami.
Już troszeczkę mówiłam o tym, ale zbiorę je może w punktach. Czyli jeszcze raz przypominam wiek. Wiek jest sam w sobie czynnikiem ryzyka i akurat jeżeli chodzi o pneumokoki, już w najwcześniejszych miesiącach życia może następować to kolonizacja i najwięcej ciężkich zakażeń zdarza się u właśnie niemowląt. Od 3 do 12 roku życia, no może jeszcze do 2 roku życia.
Do miesiąca.
Dziękuję za poprawę. Od 3 miesiąca do 2 roku życia tu najwyższa częstość zakażeń, ciężkich zakażeń.
No powiedzmy, że w 6 miesiącu dziecko praktycznie nie ma żadnej odporności, bo no, straciło już mamy i tą, co wzięło przy narodzeniu i jeszcze nie nabyło własnej, także
może praktycznie żadnej to nie, bo tak to by było zupełnie bezbronne. Ma odporność, ale niewystarczającą, żeby zwalczyć to ciężkie zakażenie. Dalej dzieci, które przebywają w skupiskach, dzieci niedożywione, dzieci przebywające w atmosferze dymu nikotynowego i to są czynniki, na które możemy mieć wpływ, ale są też takie czynniki, takie grupy ryzyka, na których wpływu nie mamy. I tutaj będą wrodzone czy nabyte niedobory odporności, choroby genetyczne, choroby przewlekłe, przewlekłe choroby płuc, zaburzenia wady układu krążenia, cukrzyca, niewydolność czy nerek. Czyli te choroby przewlekłe, ale także zakażenia, które powodują zmniejszenie odporności, jak na przykład zakażenie HIV. W tej grupie ryzyka są również osoby i w tym dzieci, które przyjmują leki, które obniżają odporność. Nazywamy je ogólnie lekami immunosupresyjnymi. I to są dzieci z zaburzeniami nowotworowymi, które muszą takie leki przyjmować. Już sama choroba nowotworowa powoduje obniżenie odporności, a jeszcze do tego stosowane leki. Jeżeli mówimy o chorobach nowotworowych, to te guzy, ale i choroby hematologiczne inne też są grupą ryzyka, która sprzyja, że zakażeń u tych już obarczonych chorobą dzieci, dodatkowych zakażeń. No i trzeba wspomnieć, jeżeli mówimy o zakażeniach pneumokokowych, że też urazy głowy z przerwaniem ciągłości tkanek, urazy po wypadkach, ale i po zabiegach neurochirurgicznych, też to przez ciągłość te bakterie mogą dostać się też do ośrodkowego układu nerwowego i też są grupą ryzyka.
Zdiagnozowane choroby, to od razu wiadomo, że one kwalifikują nas do tej grupy ryzyka, ale może być tak, że nie mamy diagnozy, a mamy pewne objawy, albo znajdujemy się w jakimś środowisku, jakieś czynniki na nas działają i pewne sygnały nasz organizm, ten młody organizm, może nie nasz, ale tego dziecka, które obserwujemy, będzie wysyłał. Jakie to mogą być sygnały, które mogą wskazywać, że jesteśmy w pobliżu tej grupy ryzyka? Czy takie coś w ogóle jest możliwe?
Nie, i tutaj nie leczmy się sami. Jeżeli często chorujemy, często musimy trafiać z różnych powodów, różnych zakażeń do lekarza, to może być, ale to lekarz rozstrzygnie i wykona odpowiednie badanie, to może być sygnał, że u nas występuje, u naszego dziecka występuje jakiś typ zaburzeń odporności. Natomiast jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałam, a o tym możemy wiedzieć. Jeżeli jesteśmy po splenektomii, po usunięciu śledziony, to jesteśmy bardziej narażeni na te zakażenia bakteriami otoczkowymi i to już jest, wiadomo, że musimy wykonać u siebie, zaradzimy wykonać u siebie więcej szczepień przeciwko ciężkim zakażeniom bakteryjnym niż innym to ludziom się zaleca. Natomiast nie ma takich objawów charakterystycznych, które by powiedziały, że właśnie ty jesteś w tej grupie. Jeżeli lekarz nam tego nie powie, nie ustali przewlekłych chorób czy niedoborów odpornościowych, to my sami tego nie wykryjemy. Po prostu częściej chorujemy. częściej chorujemy na różne infekcje i wirusowe, i bakteryjne, w zależności jakie niedobory u nas występują.
Jeśli ktoś chce jeszcze dopytać w kwestii właśnie tych objawów i czynników, to przypomnę numer telefonu 85744-2222. Tam pani doktor Dorota Bielska może służyć tymi informacjami. A my za chwilę powiemy, jak przebiega leczenie chorób wywołanych przez pneumokoki.
Szlachetne zdrowie.
85744-2222 to numer telefonu, pod który można dzwonić. Tam dr Dorota Bielska odpowiada na pytania słuchaczy. W studiu profesor Elżbieta Ołdak. Pani profesor, spróbujmy pokrótce przynajmniej powiedzieć, jak przeważnie przebiega leczenie chorób wywołanych przez pneumokoki.
Leczenie zawsze wymaga zastosowania antybiotyków, bo to jest, może być ciężkie zakażenie, ale nawet zakażenie ucha środkowego, angina, również bakteryjna, ropna, wymaga leczenia antybiotykiem. I nie samemu, jaki został antybiotyk po poprzedniej kuracji, tylko trzeba, ten antybiotyk powinien być przepisany przez lekarza, ponieważ musimy uwzględniać sytuację właśnie tych szczepów opornych na antybiotyki i lekarz taką sytuację powinien śledzić i wiedzieć, jakie antybiotyki zastosować. Coraz więcej antybiotyków pierwszego rzutu, jak tak powiem, czyli pochodnych penicylin, makrolidów, jest wobec tych antybiotyków, bakterie są oporne i to kilkanaście do kilkudziesięciu procent szczepów bakterii pneumokoka jest już opornych na te antybiotyki, więc musimy sięgać po coraz nowsze i o szerszym spektrum antybiotyki, więc i droższe. No niestety takie jest działanie. Jeżeli nie byłyby stosowane antybiotyki w stosunku do chorób wirusowych, czy większa część populacji byłaby zaszczepiona, czyli tym samym zmniejszyłoby się zużycie antybiotyków w społeczeństwie, w populacji, to te szczepy ponownie nabywają wrażliwości na wcześniej stosowane antybiotyki. I tak się dzieje w krajach, gdzie prowadzone są powszechne szczepienia, że wraca się do tych prostszych antybiotyków, prostszych to i z mniejszymi działaniami niepożądanymi.
No właśnie, między innymi dlatego tak skonstruowałem to pytanie, żeby dowiedzieć się, jaką właśnie złą metodą leczenia jest sięganie zbyt wczesne i szybkie po antybiotyki, jeszcze do tego po te same, jak to często się zdarza, bez przemyślenia. Ale może jeszcze powiedzmy, jakie mogą być powikłania po chorobach wywołanych pneumokokami?
Powikłania wiążą się z postacią choroby, ale ja może ograniczę się do tych najpoważniejszych zakażeń. My nazywamy je inwazyjnymi, to oznacza, że bakterie drogą krwi, gdzie ich nie powinno być, przenoszą się do ośrodkowego układu nerwowego, czy powodują zakażenie wielu narządów. I tutaj powikłania, można mówić o tak zwanych powikłaniach wczesnych i powikłaniach późnych. Wczesnych, czyli w trakcie trwania infekcji stanu zapalnego ośrodkowego układu nerwowego, może wystąpić ropień mózgu, ropniak w przestrzeniach płynowych środkowego układu nerwowego, mogą występować drgawki trudno poddające się leczeniu. Natomiast w dalszej perspektywie przechorowanie, jeżeli uda nam się uratować, bo trzeba powiedzieć, że kilkanaście procent mimo do zastosowanej wcześniej terapii w tych ciężkich zakażeniach dzieci umierają, czyli najpoważniejszym powikłaniem, że tak powiemy, jest zgon. I najwięcej zgonów jest najwcześniejszym okresie życia, jeżeli to zakażenie. A jeżeli uda się już uratować, to mogą być te powikłania odległe, jakimi jest stała utrata lub znaczne upośledzenie słuchu, zaburzenia rozwoju psychicznego, zaburzenia rozwoju motorycznego, porażenia, padaczka, no i mniejsze takie niedobory zaburzenia mózgu typu dysleksja, czyli zaburzenia czytania, zaburzenia rozumienia tekstu, to z czym borykają się później w czasie nauki dzieci, te, które przechorowały ciężkie postacie zakażenia pneumokokowego. No, tak.
Pani profesor, ale samo leczenie też może spowodować pewne właśnie skutki uboczne.
Samo leczenie, jeżeli jest prowadzone pod nadzorem lekarza, to on powinien i raczej w warunkach na pewno szpitalnych, a te ciężkie się leczy w warunkach szpitalnych. Sprawdzamy, wiemy, jakie antybiotyki mają działanie, na przykład ototoksyczne, czyli szkodliwe na ucho, szkodliwe na nerki. Sprawdzamy parametry. Stosujemy odpowiedni czas, żeby nie za długo stosować te antybiotyki działające szkodliwe na to. Te szeroko wachlarzowe mogą powodować tworzenie się piasku w drogach żółciowych, czy działają szkodliwie. Te wszystkie parametry kontrolujemy i modyfikujemy leczenie. No najlepiej, jeżeli mamy badanie mikrobiologiczne, które mówi nam, jakie antybiotyki będą wskazane w zakażeniu tym szczepem, na jakie jest wrażliwy, na jakie jest oporny i tym się kierujemy, ale też kierujemy się działaniem ubocznym leków.
Czyli z tego wynika, jak pani profesor mówi, że to bardzo złożony sposób, który może mieć ogromne znaczenie w dalszym życiu tego uratowanego młodego człowieka. Przecież przypomnijmy, że to jest w wieku przeważnie do 5 lat te choroby się rozwijają. Później już mamy tę odporność i dopiero ona może nam się zachwiać po 65 roku życia. Oczywiście, jeżeli nie mamy przewlekłych chorób. Za chwilę właśnie będziemy starali się powiedzieć, jak nie dopuścić do tego, żeby nas zaatakowały pneumokoki, albo przynajmniej jak nabrać na nie odporności.
Szlachetne zdrowie.
Leczenie chorób wywołanych przez pneumokoki jest, z tego co słyszeliśmy, nie dość, że trudne, to jeszcze i powodujące różnego rodzaju niepożądane skutki także. W związku z tym trzeba szukać sposobu, co zrobić, żeby nie dopuścić do tego momentu. Pani profesor, jakie są szczepienia przeciwko pneumokokom, które są najbardziej odpowiednie w zależności od wieku, czy też może od składu?
Szczepionki przeciw pneumokokom, te, które można zastosować u dzieci najmłodszych do 5 roku życia, to są szczepionki koniugowane, czyli zawierają najczęściej krążące w środowisku odmiany pneumokoka związane z białkiem nośnikowym po to, żeby ten niedojrzały układ odpornościowy odpowiedział właściwym zabezpieczeniem przeciwko zakażeniu, ale zakażeniu tymi odmianami paciorkowca. Na to chcę zwrócić uwagę, ponieważ, jak już wspomniałam wcześniej, jest ponad 90 odmian, a kilkadziesiąt z nich powoduje najczęściej zakażenia. Szczepionki zaczęło się od 7-składnikowej, poprzez obecnie na rynku dostępne 10-składnikowa i 13-składnikowa oznacza, że zawiera albo 10 odmian, albo 13 odmian bakterii pneumokoka i przeciwko tym odmianom są skuteczne, nie przeciwko innym. Jest jeszcze 23-składnikowa, ale o odmiennej budowie. To są tylko oczyszczone składowe otoczki wielocukrowe i dlatego ta 23-składnikowa jest odpowiednia dla osób po 65 roku życia i z chorobami przewlekłymi i taką ma charakterystykę rejestrację dla tej grupy.
Czyli dla dzieci.
Dla dzieci są koniugowane 10-składnikowa jednej firmy z innym białkiem nośnikowym i 13-składnikowa innej firmy, też oparta o połączenie z białkiem nośnikowym. Dla dzieci małych.
Niektórzy z naszych słuchaczy pewnie zetknęli się już wcześniej ze szczepionkami 7-walentnymi, czyli 7-składnikowymi, które były wcześniej. Czy to można jakoś porównać z tymi, o których pani powiedziała?
Tak, 7-składnikowa to jest ta prototypowa szczepionka połączona z białkiem nośnikowym, której kontynuacją jest szczepionka 13-składnikowa. Jest właściwie ten sam składnik, to samo samo białko nośnikowe i dołączone 6 dodatkowych odmian pneumokoka, które odpowiadają za zakażenia te ciężkie. I te szczepionki właśnie zostały skonstruowane po to, żeby chronić przed ciężkimi, inwazyjnymi zakażeniami. Taką mają rejestrację, ale także przeciwko zapaleniu płuc i przeciwko zapaleniu ucha środkowego.
A jaka jest skuteczność tych szczepionek? Zacznijmy może od tych skoniugowanych, czyli 10-13 składnikowych.
Tu trzeba powiedzieć, że zmniejszają zakażenia te inwazyjne o blisko do 88-90%. Nieco mniejszą skuteczność mają przeciwko zapaleniom płuc ogólnie i zakażeniu ucha środkowego, ale to nie wynika z tego, że one są nieskuteczne wobec tych bakterii pneumokoków, tyle że zapalenie płuc w 40% jest spowodowane pneumokokiem, a w 60% innymi bakteriami, pneumokokami tymi zawartymi w szczepionce, czyli dlatego ta skuteczność jest tutaj niższa niż przy inwazyjnych. Natomiast przy tych ciężkich zakażeniach pneumokoki, paciorkowce są jedną z wiodących przyczyn, dlatego tam skuteczność tych szczepionek jest wysoka i mamy na to dowody w Polsce. W Polsce, w Kielcach lokalnie szczepi się wszystkie dzieci przeciwko pneumokokom, to bezpłatnie się szczepi.
To jest jeden region taki właśnie.
No i jeszcze tak lokalnie dopłacana jest cena szczepionek lokalnie przez samorządy i tam ewidentnie zmniejszyła się liczba hospitalizacji z powodu zapaleń płuc u dzieci, ale i dorosłych. Czyli jest tak zwana populacyjna odporność. Zaszczepiliśmy dzieci, krążenie tych pneumokoków się zmniejszyło, a więc zmniejszyła się liczba nosicieli osób starszych, dziadków i oni też rzadziej chorują.
No dobrze, a teraz przejdźmy do tej szczepionki polisacharydowej, czyli 23-walentnej, jak to fachowo nazywają ją. To jest szczepionka, która z tego, co znalazłem w literaturze, ona niestety nie ma tego efektu jakby pamięci, czyli uodpornienia nas na dłużej. To jest ta różnica dość istotna,
tak,
poza samą budową.
Tak, ale nie rezygnujemy z niej, ponieważ tak jak powiedziałam już wcześniej, jej rejestrację, natomiast ona była pierwotna. Ona w latach 80. została skonstruowana i mimo swoich niedogodności była stosowana i zmniejszała zapadalność. Natomiast rzeczywiście szczepionki nie daje ona żadnej odporności ze względu na niedojrzałość układu odpornościowego u dzieci do lat 2 i słabo u dzieci do lat 5. Dlatego jest dla osób z chorobami przewlekłymi i dorosłych, grupy dorosłych przeznaczona. No i to wynika właśnie z jej działania, że brak koniugacji z tym białkiem, brak połączenia z tym białkiem nośnikowym powoduje, że odporność po niej jest krótkotrwała i nie znosi, nie likwiduje nosicielstwa w jamie ustnej tych pneumokoków, które po szczepieniu szczepionkami koniugowanymi, tą 10- czy 13-walentną aktualnie, również zmniejsza, likwiduje bakterie, te szczepy pneumokoka bardzo zjadliwe, likwiduje sama, po szczepieniu są likwidowane. I choroba, i chroni przed chorobą, i likwiduje nosicielstwo.
Za chwilę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak się zaszczepić, ile kosztuje taka szczepionka, a także jakie mogą być ewentualnie skutki właśnie, niestety i bywają niepożądane.
Love me.
Problemem przy walce z pneumokokami niestety jest fakt, że szczepionki nie są dla wszystkich bezpłatne. Pani profesor, kto może liczyć na szczepionkę bezpłatną, a kto musi za nią zapłacić?
W programie szczepień ochronnych niestety już od kilku lat nie zmienia się sytuacja i te szczepienia są bezpłatne tylko dla ograniczonej liczby dzieci, w tym dzieci przedwcześnie urodzonych do 12 miesiąca życia, przedwcześnie poniżej 37 tygodnia życia oraz dla dzieci do 5 roku życia, które właśnie te grupy ryzyka, które wymieniłam, po urazach, po czynnościowej i anatomicznej splenektomii, zakażonych HIV, z chorobami przewlekłymi, z astmą, z cukrzycą, z chorobami nerek, z chorobami hematologicznymi i nowotworowymi w okresie remisji, kiedy można zaszczepić, czyli są ściśle określone grupy, to lekarz rodzinny, który kwalifikuje do szczepień, wie i może powiedzieć rodzicom, tak, tu się należy bezpłatnie. Dla pozostałych, nawet tych z racji wieku, którym się należy, no niestety można się zaszczepić, ale niestety odpłatnie.
Jeśli chodzi o szczepienia, to tak na bieżąco, codziennie pani ma z tym kontakt. Zwracam się tu do pani dr Doroty Bielskiej, bo pani spotyka się z rodzicami, z dziećmi. Jak to wygląda w praktyce? Ile kosztuje taka szczepionka, jeśli ktoś chce odpłatnie?
Ceny szczepionek są różne w aptekach i mogą być różne w punktach szczepień.
Ale tak rząd wielkości.
Szczepionka 10-walentna kosztuje około 220 zł, a szczepionka 13-walentna około 280. Natomiast szczepionka pneumo 23 albo pneumowax 23, ta polisacharydowa dla osób powyżej drugiego roku życia, ta szczepionka kosztuje tak od 60 do 80 zł.
To myślę, że na jedno z pytań, z którymi się słuchacze zwracali, już pani odpowiedziała. A o co jeszcze pytają słuchacze i pacjenci, kiedy przychodzą na wizytę do pani?
Oczywiście pytają o bezpieczeństwo szczepień.
I co pani odpowiada?
Szczepię od 20 lat dzieci. Na szczęście nie spotkałam się z żadnym poważnym odczynem poszczepiennym po szczepionkach akurat tych pneumokokowych. Co prawda one są wprowadzone na rynek dopiero od 2000 roku, ale nie spotkałam się z żadnym niepożądanym, jakimś ostrym odczynem poszczepiennym. Natomiast obserwuję, że rzeczywiście mamy o wiele mniej zapaleń płuc i zapaleń ucha środkowego wśród naszych dzieci, bo już o ciężkich zakażeniach to pewnie mówiła pani profesor.
Tak.
Ołdak, która pracuje w klinice i tam trafiają te dzieci najbardziej ciężko chore.
Gdybyśmy tak najkrócej mogli powiedzieć, warto się szczepić, czy pozostać z własną odpornością?
Jeżeli ja mogę powiedzieć,
bardzo proszę.
Oczywiście, że warto się szczepić, bo przeciwnicy szczepień, którzy liczą tak zwane niezgłoszone, niepożądane odczyny poszczepienne, nie mają żadnych dowodów, gdzie one są. Natomiast ja widzę na co dzień tragedie ludzkie z powodu ciężkich, inwazyjnych zakażeń spowodowanych tymi bakteriami.
Dziękuję bardzo za wizytę. Moimi Państwa gośćmi były profesor Elżbieta Ołdak, kierownik Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję.
I doktor nauk medycznych Dorota Bielska, specjalistka medycyny rodzinnej i pediatrii. Również dziękuję ślicznie.
Dziękuję.
Sugestie
bardzo.
Dotyczące tematów kolejnych audycji można przesłać pod adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Za chwilę Paweł Jawór i popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.
Szlachetne zdrowie.